Blask ognia rozświetlał falę na 100 kroków. Gaetano opływał światło, unikając starannie zasięgu jego promieni. Kiedy zaś znalazł się naprzeciw ogniska, popłynął wprost na nie i wjechał odważnie w świetlisty krąg, nucąc rybacką piosenkę, której refren śpiewali chórem majtkowie. Usłyszawszy piosenkę, ludzie siedzący przy ognisku wstali i podążyli ku przystani, nie spuszczając łodzi z oka. Starali się niewątpliwie oszacować siłę przybyszów oraz odgadnąć ich zamiary. W mniemaniu snać, że sprawę zbadali należycie, wrócili do ogniska oprócz jednego, który pozostał na brzegu. Inni siedzieli znów przy ognisku, na którym piekło się koźle. Kiedy łódź znalazła się o jakieś 20 kroków od brzegu, stojący tam człowiek dał machinalnie karabinem taki znak, jaki daje strażnik na widok patrolu i zawołał w narzeczu sardyńskim: — Kto idzie? Franc, nie tracąc zimnej krwi, odbezpieczył obie dubeltówki. Gaetano zamienił z nieznajomym kilka słów, ale Franc nic nie rozumiał, choć najwyraźniej o nim rozmawiano. — Czy jaśnie pan? — zagadnął Gaetano. — Zechce wyjawić swoje nazwisko, czy woli zachować inkognito?
— Moje nazwisko musi pozostać w tajemnicy. Powiedz im po prostu, że jestem Francuzem podróżującym dla rozrywki — odparł Franc.
Kiedy Gaetano powtórzył tę odpowiedź, strażnik wydał jakiś rozkaz jednemu z ludzi siedzących przy ognisku. Ów zaś mężczyzna zerwał się i zniknął wśród skał. Zapadło milczenie. Każdy, zda się, zajęty był swoimi sprawami. Franc lądowaniem, marynarze żaglami, przemytnicy koźlęciem. Ale mimo tej pozornej niefrasobliwości wciąż obserwowano się nawzajem. Mężczyzna, który się był oddalił, ukazał się nagle, nadchodząc z przeciwnej strony. Kiwnął głową strażnikowi, który odwróciwszy się w kierunku łodzi, ograniczył się do zwięzłego s'accomodi. Włoskie s'accomodi jest nieprzetłumaczalne. Oznacza to jednocześnie chodźcie, wejdźcie, witajcie, czujcie się jak u siebie, rozkazuj, jesteś tu panem. Podobnie jak owo tureckie zdanie Moliera, które wprawiało w takie zdumienie pana Jourdain mnogością swoich znaczeń. Marynarze nie kazali sobie powtarzać tego 2 razy. 4 uderzenia wioseł i oto łódź przybiła do brzegu. Gaetano wyskoczył na ląd i coś tam jeszcze poszeptał ze strażnikiem. Marynarze wysiedli jeden po drugim, wreszcie przyszła kolej i na Franca. Franc przerzucił przez ramię jedną ze swoich strzelb, drugą wziął Gaetano, a sztucer niósł marynarz. Franc odziany był po trosze jak artysta i po trosze jak dandys. Ubiór jego nie budził żadnych podejrzeń, a więc i nie zaniepokoił gospodarzy. Przycumowawszy łódź, przybysze postąpili kilka kroków, aby wyszukać dogodne miejsce na obozowisko. Ale widać kierunek, jaki obrali, nie spodobał się przemytnikowi, który sprawował wartę. Krzyknął bowiem do Gaetana. — Nie tędy, panowie, jeśli łaska! Gaetano wymamrotał coś na kształt przeprosin i nie oponując powędrował w przeciwną stronę. A dwaj marynarze podeszli do ogniska, by zapalić pochodnie, którymi chcieli oświetlić drogę. Zrobiwszy około 30 kroków, podróżni zatrzymali się na małym tarasie otoczonym zewsząd skałami, gdzie wykuto nyże w taki sposób, aby wartownik tu stróżujący mógł wygodnie siedzieć. Na wąskich skrawkach ziemi rosły z rzadka karłowate dęby i gęste kępy mirtów. Franc zniżył pochodnie, a dostrzegłszy kupkę popiołu, pomyślał, że nic tylko jemu to miejsce wydało się sposobne na obozowisko. Rozbijali je tutaj na pewno włóczędzy zawadzający o wyspę Monte Cristo. Teraz już nie obawiał się żadnych niespodzianek. Wylądowawszy bowiem, dostrzegł, jeśli nieprzyjazne, to przynajmniej obojętne zachowanie gospodarzy. Pierzchły tedy jego troski, a woń aromatyczna pieczonego koźlęcia wzbudziła w nim apetyt, każąc zapomnieć o niepokoju. Kiedy napomknął o tym Gaetanowi, Gaetano odpowiedział, że kolacja nie nasunie żadnych trudności, skoro mają w łodzi chleb, wino, 6 kuropatw, a ogień, na którym się je upiecze, rozniecić nietrudno.
— Wreszcie — dorzucił — jeśli zapach koźlęcia wydaje się wielmożnemu panu tak smakowity, mogę zaofiarować sąsiadom ze 2 ptaszki w zamian za plaster pieczeni.
No, — maszeruj, Gaetano, a żywo — odparł Franc. Masz niezwykły talent do wszelkich pertraktacji. Marynarze nazrywali tymczasem wrzosu, przynieśli kilka wiązek mirtu i ścieli parę karłowatych dębów. Po chwili zapłonął suty ogień. Wciągając w nozdrza smakowity zapach, Franc oczekiwał niecierpliwie powrotu Gaetana. Gaetano zjawił się niebawem, ogromnie czymś zafrasowany.
— No i co? —
– zagadnął Franc. – Jakie nowiny? Czy odrzucono naszą ofertę?
– Przeciwnie – odparł Gaetano. – Naczelnik, dowiedziawszy się, że pan jest młodym, podróżującym Francuzem, zaprasza na kolację.
– Wybornie – rzekł Franc.
– Ależ to wielka uprzejmość. Nie widzę, dlaczego miałbym odmówić, tym bardziej, że wnoszę swój udział do tej kolacji. Nie chodzi o to. Ma on co jeść, o ma, ale zaprasza pana do siebie pod osobliwym warunkiem.
Do siebie? Zdziwił się Franc. To on ma dom?
Nie, ale mimo to mieszka bardzo wygodnie, tak przynajmniej zapewniają.
Znasz tedy naczelnika?
Tylko ze słyszenia.
A jak mówią o nim? Źle czy dobrze?
I tak.
O, do diabła. To i cóż to za warunek?
Żeby pan pozwolił sobie zawiązać oczy i nie zdejmował opaski, póki naczelnik sam o to nie poprosi.
Franc spojrzał Gaetanowi bystro w oczy, usiłując wybadać, co tai się pod tą propozycją.
Ej, licho nadał, żachnął się Gaetano, odgadując myśl Franca. Rzecz wymaga namysłu, wiem o tym dobrze.
A ty co byś zrobił na moim miejscu?
Zgodziłbym się, bo nie mam nic do stracenia.
Przyjąłbyś zaproszenie?
Tak, choćby przez ciekawość.
Jest więc tam coś do obejrzenia?
Niech pan posłucha, rzekł Gaetano, zniżając głos. Nie wiem, czy to prawda, co mówią.
Urwał i rozejrzał się, czy ktoś nie słucha. Co mówią?
Powiadają, że naczelnik mieszka w podziemiach, przy których pałac Pittich jest niczym.
A cóż to za bajka, powiedział Franc uspokojony.
To wcale nie bajka, to prawda. Kama, sternik ze świętego Ferdynanda, był tam kiedyś. Wrócił olśniony i rozpowiada, że podobne skarby istnieją tylko w baśniach.
No, no. Czy wiesz, że słuchając tego, co mówisz, byłbym gotów powędrować nawet do jaskiń Ali Baby?
Powtarzam wielmożnemu panu, com zasłyszał.
Radzisz mi tedy iść?
O, tego wcale nie powiedziałem. Jaśnie pan postąpi, jak mu się spodoba. Nie mam ochoty udzielać panu w takich okolicznościach żadnych rad.
Zastanowiwszy się chwilę, Franc doszedł do przekonania, że taki bogacz nie będzie dbał na życie człowieka, który ma przy sobie zaledwie kilka tysięcy franków. Nęciła go zresztą kolacja. Wyborna zapewne. Zgodził się więc. Gaetano zaniósł odpowiedź. Ale jak mówiliśmy już, Franc był rozważny, a zatem chciał zdobyć jak najwięcej wiadomości o swoim niezwykłym i tajemniczym gospodarzu. Zwróciwszy się tedy do marynarza, który podczas tej rozmowy oskubywał kuropatwę uważnie, jakby pysznąc się swoją czynnością, zapytał, czym ci ludzie przypłynęli do tej wyspy, bo nie widzi, aby przy brzegu stały łodzie, speronary albo tartany.
Nie moje zmartwienie, odpowiedział marynarz, a zresztą znam statek, na którym tu przybywają.
No i co? Ładny jest ten statek?
Życzę takiego wielmożnemu panu. Mógłby pan objechać nim cały świat.
Jaka wyporność?
Około 100 ton. To statek zbytkowny. Jacht, jak mówią Anglicy, ale widzi pan, zbudowany tak, że wytrzyma każdą burzę.
Gdzie go zbudowano?
Nie wiem, ale chyba w Genui.
Z jakiegoż to tytułu herszt przemytników ośmiela się budować w genueńskich stoczniach statek przystosowany do jego machinacji?
Wcale nie mówię, że właściciel tego statku jest przemytnikiem, odrzekł marynarz.
No tak, ale Gaetano mówił mi o tym, jeśli się nie mylę.
Gaetano tylko z daleka widział załogę, ale z nikim nie rozmawiał.
Kim więc jest ten człowiek, jeśli nie jest hersztem przemytników?
Bogatym panem, który podróżuje dla rozrywki.
Wobec tak różnych wersji osobistość ta zdaje się coraz bardziej tajemnicza, pomyślał Franc.
A jakże on się nazywa?
Jeśli go o to zapytać, mówi, że Sindbad Żeglarz, ale wątpię, czy to jego prawdziwe nazwisko.
Sindbad Żeglarz?
Tak.
Gdzie mieszkał ów magnat?
Na morzu.
Z jakiego kraju pochodzi?
Nie wiem.
Widziałeś go kiedy?
Czasem go widuję.
Jakiż to człowiek?
Wasza wielmożność samo sądzi.
A gdzie mnie przyjmie?
Pewnie w tym podziemnym pałacu, o którym wspominał Gaetano.
Czy nigdy nie zdjęła was ciekawość dotrzeć do tego zaczarowanego pałacu, wtedy na przykład, kiedy nie zastawaliście na wyspie nikogo?
No chyba, i to nie jeden raz, wielmożny panie, odparł marynarz. Ale nasze poszukiwania zawsze były daremne. Zajrzeliśmy we wszystkie kąty groty i nie natrafiliśmy na najmniejszy ślad jakiegoś wejścia. Zresztą gadają, że drzwi pałacu otwierają się nie za pomocą klucza, ale zaklęcia.
Nie ma co, szepnął Franc. Uwikłałem się naprawdę w jakąś opowieść z 1001 nocy. Ekscelencja oczekuje pana. ozwał się ktoś za plecami Franca. Franc poznał strażnika po głosie. Przyszedł on w towarzystwie dwóch ludzi z załogi jachtu. Franc, nie rzekłszy słowa, wyjął chustkę i podał ją strażnikowi. Bez słowa zawiązali mu oczy nader starannie, jakby w obawie, by nie popełnił jakiejś niedyskrecji. Potem kazali mu przysiąc, że nie popróbuje zdjąć opaski. Przysiągł. Wtedy dwaj marynarze wzięli go pod ręce i poprowadzili, a strażnik szedł przodem.